Cześć, z tej strony Agnieszka z Fisketur Szwecja, pozdrawiam Was serdecznie z północy. W dzisiejszym podcaście znów wrócę do tego wstrętnego wirusa, który zdominował życie nas wszystkich, chociaż już nagrałam jeden podcast wcześniej i tydzień temu nagraliśmy z Darkiem taki filmik. On był głównie skierowany do wędkarzy, którzy planowali przyjechać do Skandynawii na ryby. No i niestety musieli z tych planów zrezygnować, albo jeszcze cały czas mieli nadzieję, że może uda im się w wakacje tutaj przyjechać. Więc jeżeli mieliście też takie plany, jesteście wędkarzami albo po prostu turystami, to odsyłam Was właśnie do tego filmiku. Filmik znajdziecie na naszym kanale Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii i naszym wędkarskim kanale Fisketur Szwecja. I chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, jak odebraliście te filmiki. My też nie byliśmy pewni, jak to będzie wyglądać, jakie będą komentarze i bardzo Wam dziękuję za takie wyważone, fajne komentarze. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że temat jest bardzo trudny. Wszyscy jesteśmy zestresowani, niektórym już puszczają hamulce. My sami mamy takie poczucie, że skoro tyle mówimy Wam o Szwecji, zapraszamy Was tutaj do tej Szwecji na ryby, pokazujemy Wam, jak wędkujemy i wiele osób, które właśnie tutaj przyjeżdża na ryby, nas śledzi, więc czujemy, że powinniśmy Was też trochę informować o tej sytuacji tutaj w Szwecji, jak to wygląda, więc zapraszamy Was też na nasz Instagram Fisketur Szwecja, tam w Instastory często opowiadamy właśnie o tym naszym życiu, o sytuacji tutaj w Szwecji i również będę bardzo wdzięczna, jeżeli klikniecie dzwoneczek, zasubskrybujecie kanał i wtedy będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć, kiedy coś wrzucimy. Osoby, które chociaż trochę śledzą sytuację w Szwecji, albo niekoniecznie, teraz dużo krajów skupia się właśnie na podejściu Szwecji w walce z koronawirusem. Również dużo artykułów pojawiło się w polskiej prasie ostatnio o tym, jak Szwecja sobie tutaj radzi. A dlaczego tak wszyscy się interesują teraz Szwecją? No właśnie dlatego, że Szwecja jako chyba jedyny kraj się nie zamyka. Nie zamknęła również szkół podstawowych, przedszkoli i generalnie w Szwecji życie toczy się prawie normalnie. Ja miałam ogromną nadzieję, że ktoś, kto mieszka tutaj w Szwecji, nagra taki podcast albo filmik, w którym opowie, jak to tutaj w Szwecji wygląda i trochę mnie wyręczy i nie będę musiała tego robić. Oczywiście takich informacji jest całkiem sporo w internecie, na pewno też śledzicie parę osób, które właśnie na bieżąco też zdają relacje z tego, co się w Szwecji dzieje. Ja osobiście bardzo Wam polecam Daniela z profilu Szwedzki Start. Możecie go śledzić na Instagramie, na Facebooku i również ma kanał na YouTube i tam na bieżąco zdaje relacje, tłumaczy na przykład artykuły, które się w Szwecji pojawiają, takie najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć, także Wam serdecznie polecam. Co do innych informacji, które pojawiają się na temat Szwecji, ja mam mały problem i nie będę ukrywać, że czasami naprawdę mocno podnosi mi się ciśnienie, zwłaszcza jak czytam komentarze. I oczywiście jak zwykle są dwa obozy. Jeden mówi o tym, że w Szwecji czeka nas totalna zagłada, że będzie naprawdę bardzo, bardzo źle, a drugi znowuż idealizuje podejście Szwecji do walki z koronawirusem, że to jest fantastyczny pomysł, że będzie super, będzie dobrze i nie ma się czym przejmować. I ja właśnie w tym dzisiejszym podcaście chciałabym poruszyć kilka takich punktów, z którymi mam mały problem, które nie do końca mi się tutaj zgrywają w Szwecji i nie będę oceniać jakby w jaki sposób postępuje rząd i czy to jest dobra droga, czy to jest zła droga. Wydaje mi się, że nikt tego tak naprawdę nie wie, a ja już na pewno nie czuję się specjalistą, żeby na ten moment to oceniać. Wydaje mi się, że czas pokaże, chociaż pewnie i tak będzie można interpretować to w bardzo różny sposób, ale z tym wydaje mi się, że warto poczekać i słuchać jednak specjalistów, a ja Wam opowiem, jak to wygląda trochę z mojej perspektywy, czyli osoby, która tutaj w Szwecji mieszka. I chciałabym Was również zachęcić do dyskusji pod tym filmikiem w komentarzach, ale apeluję do Was i bardzo Was proszę o rozwagę, o to, żeby się zastanowić kilka razy, zanim coś skomentujecie, zanim coś napiszecie. Jest to trudny temat, sytuacja jest bardzo stresująca. Ja siedzę sobie teraz w domu, w środku lasu. Na ten moment jeszcze tak bardzo mnie ten wirus nie dotyczy, ponieważ jeszcze do nas nie dotarł, my nie mamy tutaj tak dużego problemu jeszcze z wirusem, Oczywiście, jak wszyscy, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale należy pamiętać, że ten wirus to jest dramat dla wielu, wielu osób. Wiele osób choruje, wiele osób umiera i trzeba mieć tego świadomość, wypowiadając się też na ten temat, także zachowajmy taki pełny szacunek do tej sytuacji. Ja, czytając komentarze w internecie, już nawet nie mam złudzeń, że ludzie są empatyczni, że myślą o drugim człowieku. Dla wielu, wielu osób liczy się tylko jego dobro, jeżeli jego ten temat bezpośrednio nie dotyczy, to ma właściwie gdzieś, co stanie się z resztą społeczeństwa, ważne, żeby jemu było dobrze, nie odczuł jakoś bardzo pod względem ekonomicznym tego kryzysu, który nadszedł, no jeszcze nadejdzie, bo to wszystko jest tak naprawdę przed nami. Więc jest to pewnego rodzaju test tego, jakimi jesteśmy ludźmi. I ta sytuacja zweryfikuje wiele znajomości i wiele przyjaźni, moim zdaniem. To przejdźmy do obecnej sytuacji w Szwecji, która nazywana jest przez wiele osób bardzo ryzykownym eksperymentem. I wszyscy są bardzo ciekawi, czy to cały świat się myli, a jedynie Szwecja znalazła rozwiązanie na wyjście z obecnej sytuacji. Kiedy wszystkie kraje zamknęły swoje granice, wprowadziły kwarantannę, to w Szwecji nadal życie toczyło się normalnie. Oczywiście na ulicach było trochę mniej osób, ale kawiarnie, restauracje, stoki narciarskie były pełne ludzi. Właściwie można powiedzieć, że stoki narciarskie przeżyły ogromne oblężenie, ponieważ narciarze, którzy mieli w planach wyjazdy na przykład do Włoch na narty, do Austrii, zostali w Szwecji i na tych szwedzkich stokach było naprawdę bardzo dużo ludzi. I właśnie za takie podejście do walki z pandemią koronawirusa Szwecja znalazła się na ustach całego świata i z całego świata również płyną słowa krytyki. A może to Szwecja jako jeden z niewielu krajów wyjdzie, powiedzmy, obronną ręką z tego kryzysu, nie zrujnuje swojej gospodarki, a liczba zachorowań i zgonów będzie na tym samym poziomie, co w krajach, które zamknęły swoje granice, wprowadziły kwarantannę i właściwie tych różnic tak dużo nie będzie. Właśnie, czy jest to genialny pomysł szwedzkich ekspertów? Czy może Szwecja, państwo opiekuńcze, które słynie ze swojej opieki nad seniorami i stawiane jest jako wzór do naśladowania przez inne kraje, właśnie pokazała nam swoje kły? Jak wiemy, to właśnie starsze osoby są w tej grupie ryzyka i to są osoby, które musimy chronić. Oczywiście nie tylko starsze osoby ciężko chorują, ale powiedzmy, że statystycznie te osoby powyżej 70 roku życia są najbardziej narażone. I jak w tej sytuacji interpretować poczynania Szwecji, w której wirus ma się swobodnie rozprzestrzeniać? Genialny pomysł czy chłodna kalkulacja szwedzkiego rządu? A jak sami Szwedzi odnoszą się do tej sytuacji? Czy Szwedzi boją się koronawirusa? I żeby lepiej zrozumieć to stanowisko Szwedów, to chciałam Wam przeczytać fragmenty rozmowy z Katarzyną Tubilewicz, pisarką i dziennikarką, która mieszka w Sztokholmie. Jest to artykuł z Vivy, ja oczywiście podlinkuję go Wam w opisie i zachęcam Was serdecznie do tego, żeby przeczytać go w całości. I już zaraz dowiemy się, dlaczego Szwecja nie boi się koronawirusa i dlaczego według szwedzkich specjalistów to takie całkowite zamknięcie się nie jest najlepszym rozwiązaniem w walce z koronawirusem, oczywiście zdaniem szwedzkich specjalistów. I pozwolę sobie teraz zacytować fragment wypowiedzi Katarzyny Tubilewicz. To nie tak, że szwedzkie podejście do walki z wirusem jest naiwne albo że Szwedzi nic nie robią. W Szwecji od początku uważa się, że walka z wirusem powinna się opierać na idei wzajemnego zaufania państwa do obywateli i obywateli do państwa. Lepiej jest pewne rzeczy doradzać niż nakazywać, bo wtedy można liczyć na solidarność i odpowiedzialność społeczną. Główne decyzje podejmowane nie są przez polityków, tylko przez ekspertów. I kolejny fragment. W Szwecji uważa się, że trzeba znaleźć taką metodę na walkę z nim, z tym wirusem, która nie zniszczy całkowicie tkanki społecznej, nie skaże ludzi na długotrwałą izolację doprowadzającą do depresji czy innych chorób, nawet samobójstw. Metodę, która nie zniszczy gospodarki tak, że za chwilę nie będzie z czego utrzymywać służby zdrowia. Przecież ludzie muszą mieć pracę, płacić podatki, żeby ją utrzymać. Jednocześnie kładzie się nacisk na to, by ograniczyć lawinowe narastanie zachorowań, tak żeby służba zdrowia jakoś sobie radziła. Z artykułu możemy dowiedzieć się również, że w Szwecji do tej pory zabroniono jedynie organizowania takich zgromadzeń powyżej 50 osób i zabroniono odwiedzin w domach starców. Szwecja nastawia się na to, że tego wirusa tak szybko się nie pozbędziemy, że zostanie on z nami na dłużej i musimy się nauczyć funkcjonować właśnie z tym wirusem. Nie możemy się zamknąć na wiele, wiele miesięcy, być może nawet na rok czy dwa, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka. I również za każdym razem podkreśla się to, że żeby uporać się z wirusem, musimy wytworzyć jako społeczeństwo odporność, tak zwaną odporność stadną. Również o tej odporności zbiorowej dosyć dużo mówiło się w Wielkiej Brytanii, która jednak szybko się z tego wycofała, a Szwecja nadal bardzo konsekwentnie idzie w tym kierunku. I według szwedzkich specjalistów, żeby zatrzymać tego wirusa, to 60% społeczeństwa musi się zarazić, wyzdrowieć i mieć przeciwciała. I ja tu tylko przypomnę, że ja w Szwecji również mieszkam i kiedy Polska zamykała granice, zamknęła szkoły, ludzie pozamykali się w domach, a ja będąc tutaj w Szwecji usłyszałam o tym pomyśle zarażenia 60% społeczeństwa tutaj w Szwecji, to wyobraźcie sobie moją minę. Ale ja nie jestem Szwedką, ja od paru lat w Szwecji mieszkam, ale większość swojego życia spędziłam w Polsce. I to Polska mnie ukształtowała, więc wybaczcie, ja na początku nie byłam zachwycona tym pomysłem, dalej mam wątpliwości, chyba wszyscy mamy wątpliwości, bo nikt z nas nie wie, jaka droga jest teraz właściwa. Wydaje mi się natomiast, że jeżeli to faktycznie się uda, jeżeli Szwecja ma rację, to ten pomysł mógł się udać tylko i wyłącznie tutaj, w tym kraju, w Szwecji i nie dałoby się go zrealizować w innym kraju. A już na pewno nie w Polsce. Okej, to wróćmy do artykułu i skupmy się teraz na takich szczegółach, czyli właściwie jakie w Szwecji są zalecenia, jak należy teraz postępować. Zaleca się, żeby ten, kto może pracować zdalnie, pracować w domu, został w domu i pracował na odległość. Zaleca się również, żeby absolutnie nie wychodzić z domu, jeżeli ma się objawy nawet lekkiego przeziębienia. Wtedy trzeba zostać w domu, poczekać aż się wyzdrowieje i dopiero wrócić do pracy, wtedy wychodzić do ludzi. Natomiast jeżeli ma się w rodzinie kogoś, kto jest chory, kto nawet ma takie objawy, które mogą wskazywać na zarażenie koronawirusem, to wtedy można normalnie wychodzić z domu. Zaleca się również, żeby zachować pewien dystans, czyli znajdować się w pewnej odległości od drugiego człowieka, oczywiście dbać o higienę, myć ręce i kichać w łokieć. Tak, i to już jest koniec zaleceń. To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w Szwecji nie zamknięto szkół? Zamknięto uczelnie wyższe i zamknięto licea, natomiast szkoły podstawowe i przedszkola nadal funkcjonują. Ja już albo w filmiku, albo w wcześniejszym podcaście o tym wspominałam. Generalnie dziećmi, które nie poszły do szkoły, ktoś musiałby się zająć. Czyli jeden z rodziców musiałby zostać w domu, nie poszedłby do pracy. Jeżeli byłby to pracownik ochrony zdrowia, no to wtedy byłby też problem, ponieważ nastąpiłby pewien paraliż właśnie w tym sektorze. A jeśli nie rodzice, no to pewnie dziadkowie. Dziadkowie, którzy powinni unikać kontaktów z dziećmi, które jak wiemy przechodzą bezobjawowo zachorowanie i mogą być potencjalnym zagrożeniem dla osób starszych, osób, które są w grupie ryzyka. Co myślicie na ten temat? Ma to dla Was sens? Pewnie można by to rozwiązać w inny sposób. Przecież rodzice zawożący dzieci do szkoły, te dzieci tam w pewnych takich większych grupach, które mogą się zarażać, mogą roznosić tego wirusa, to jednak jest pewnego rodzaju zagrożenie i może dałoby się to rozwiązać w inny sposób. Na przykład dla dzieci, właśnie pracowników ochrony zdrowia, zrobić nie wiem, świetlice, jakieś takie miejsca, do których mogłyby uczęszczać, to oczywiście można by zorganizować w zupełnie inny sposób. Ale teraz powiem Wam, jaki argument do mnie absolutnie trafia właśnie za tym, żeby tych szkół w Szwecji nie zamykać. Co wcale nie oznacza, że ja uważam, że te szkoły powinny być otwarte. Ja w tym podcaście prowadzę taką dyskusję sama ze sobą. Argumenty za, argumenty przeciw, a Wam zostawię później już ocenę. Zwróćcie uwagę, co się stało w innych krajach europejskich, kiedy zamknięto szkoły, a rodzice nie poszli do pracy. Ludzie zrobili sobie koronaferie i gdzieś tam zaczęli jeździć, zaczęli chodzić na imprezy, opuszczali swoje miejsce zamieszkania i wyjeżdżali do jakichś innych miejscowości i roznosili tego wirusa dalej. Poza tym osoby, które zostawały dłużej poza swoim miejscem zamieszkania, czyli z jakiegoś dużego miasta, pojechały do jakiegoś na przykład takiego kurortu i właśnie te takie mniejsze miejscowości turystyczne, one nie miały przygotowania, żeby przyjąć jakąś dużą ilość pacjentów. I taka sytuacja miała miejsce w naszej sąsiedniej Norwegii. I jeżeli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że właśnie w Norwegii bardzo popularne jest to, że wyjeżdża się do takiej małej chatki nad morzem albo w górach, albo w ogóle w górach nad morzem, bo to przecież jest Norwegia. I wiele osób ma takie swoje chatki i kiedy zamknięto szkoły, to wiele rodzin się spakowało i wyjechało do takich mniejszych miejscowości. W Norwegii natychmiast zareagował rząd, nakazano powrót do swojego miejsca zamieszkania, do miejsca zameldowania, zakazano takich wyjazdów. Wiem, że pojawiła się informacja, że może wkroczyć nawet wojsko. Nie wiem, czy nałożono jakieś kary finansowe, ale wiem, że za przerwanie kwarantanny w Norwegii trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy koron norweskich. I w Norwegii wiele firm, wiele miejsc pracy i szkoły są pozamykane, więc w Norwegii jest trochę podobnie jak w Polsce. Tak, wiem, widzę już te komentarze, że kto jak kto, ale Norwegia to sobie może pozwolić na takie zamknięcie. Ale okej, wróćmy do Szwecji. Nie poruszyłam jeszcze bardzo istotnej kwestii, mianowicie zaufania społeczeństwa do rządu i również zaufania do drugiego człowieka, czyli można powiedzieć, że o 180 stopni inaczej niż w Polsce. I jeżeli szwedzki rząd mówi, że będzie dobrze, że trzeba dbać o higienę, kichać w łokieć, to Szwedzi w to wierzą i są spokojni. Znaczy oczywiście też się martwią, ale znacznie mniej niż my, obcokrajowcy, emigranci żyjący w Szwecji. To znaczy te obietnice ze strony rządu, one nie są takie cukierkowe. Premier Szwecji w swoim wystąpieniu powiedział, że będą ofiary, z pewnymi członkami rodziny trzeba będzie się pożegnać. Szwedów to uspokoiło, mnie to przeraziło, ale premierowi trzeba przyznać, że uczciwie podszedł do tematu. Ogólnie Szwedzi do tematu koronawirusa podchodzą bardzo spokojnie, racjonalnie i na chłodno. Niektórzy nawet uważają, że w Polsce panuje totalny chaos i panika. Zupełnie niepotrzebna panika. Mi z jednej strony udziela się ten spokój i to opanowanie Szwedów, natomiast z drugiej strony mam takie wrażenie, że płyniemy na pontonie jakąś rwącą rzeką i zbliżamy się do wodospadu i nikt nic nie robi. Pontony przed nami już się roztrzaskały, a moi towarzysze mówią mi: spokojnie, wszystko będzie dobrze, ułoży się. A może właśnie to jest tak bardzo ważne w takiej kryzysowej sytuacji, że ktoś poklepie Cię po plecach i powie: wszystko będzie dobrze, nie martw się, jakoś się to wszystko ułoży, wyjdziemy z tego. Jeżeli interesuje Was właśnie to spojrzenie Szwedów na obecną pandemię, to odsyłam Was do wcześniej już wspomnianego artykułu z Vivy, oczywiście link znajdziecie w opisie. Bardzo Wam polecam, uważam, że warto przeczytać. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tej odporności stadnej, o której już wcześniej wspominałam. I tym razem odniosę się do wypowiedzi dwóch specjalistów. Jednym z nich jest profesor Krzysztof Pyrć, który pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i zajmuje się koronawirusami. I wypowiedział on się na temat odporności stada, natomiast nie w kontekście Szwecji, ale w kontekście Wielkiej Brytanii, która wcześniej właśnie też objęła ten kierunek, już się z tego wycofała. Ja Wam oczywiście również podlinkuję link do kanału na YouTube, jest to kanał oficjalny Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest to odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa. I polscy specjaliści nie są aż tak optymistyczni jak szwedzcy, co do budowania właśnie tej odporności stada. Profesor Pyrć zwrócił uwagę na to, że wirus, kiedy tak swobodnie się rozprzestrzenia w społeczeństwie, to my tracimy trochę tą kontrolę nad tym wirusem i wszystkie kraje, również Szwecja, dążą do tego, żeby spłaszczyć krzywą zachorowań, czy żeby nie było tego dużego boomu nagle osób, które potrzebują opieki medycznej, potrzebują miejsca w szpitalu. I w momencie, kiedy 60-70% społeczeństwa zarazi się w takim wcale niedużym odstępie czasu, około 15% będzie potrzebowało hospitalizacji, a 6% intensywnej opieki. Czyli będzie potrzebowało miejsca w szpitalu na intensywnej terapii, respiratora, zaintubowania, ogólnie takiej bardzo intensywnej pomocy. No właśnie, a co się wydarzy, jeżeli tego miejsca w szpitalu zabraknie? A jeżeli zabraknie miejsca dla osób, które na przykład będą wymagały operacji, która w normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia dla życia, ale jeżeli zabraknie miejsca w szpitalu, to nawet zapalenie wyrostka robaczkowego staje się teraz śmiertelnym zagrożeniem. Właśnie, według profesora ta śmiertelność będzie wtedy znacznie rosła. I według polskich specjalistów spłaszczyć tą krzywą zachorowań można jedynie przez izolację, której, jak wiemy, w Szwecji nie ma. To znaczy odizolowane są osoby starsze, osoby w grupie ryzyka powyżej 70 roku życia, ale do tego jeszcze później wrócę. Zachęcam Was również do tego, żeby sobie ten odcinek oglądnąć. Jest on naprawdę bardzo ciekawy. Profesor odpowiada na pytania swoich widzów dotyczących koronawirusa. Chciałam jeszcze tylko dodać, żeby nie było żadnych tutaj niedomówień, że profesor wypowiadał się w kontekście przejęcia przez Polskę takiego modelu brytyjskiego. Nie wypowiadał się na temat tej odporności zbiorowej w kontekście Szwecji. I w tym odcinku padło jeszcze takie bardzo fajne stwierdzenie, że my jako Polska, jako kraj zawsze możemy jeszcze przejść na ten model brytyjski, natomiast Wielka Brytania już nie może wrócić, już mleko się rozlało, nie może wrócić do tego modelu, który my przyjęliśmy, czyli kiedy tak wcześnie zamknęliśmy granice, zamknęliśmy szkoły, miejsca pracy i odizolowaliśmy ludzi. Drugi kanał, który chciałabym Wam polecić, jest to również kanał na YouTube i nazywa on się Nauka to Lubię i prowadzony jest przez dziennikarza naukowego i fizyka doktora Tomasza Rożka. I doktor Rożek kilka ostatnich odcinków na swoim kanale poświęcił właśnie pandemii koronawirusa i również polecam Wam, warto naprawdę to obejrzeć. Natomiast ja chciałabym się teraz odnieść do jednego odcinka, Brytyjska droga pod prąd, i również dotyczy on właśnie tej odporności stadnej. Tylko Wielka Brytania, ja mam nadzieję, że w końcu ktoś odniesie się do tej sytuacji w Szwecji, bo jak wiemy, Szwecja to jest zupełnie inny kraj niż Polska, niż Wielka Brytania. Gęstość zaludnienia to 23 osoby na kilometr kwadratowy. Ja wielokrotnie o tym wspominam, Szwecja to jest wielki kraj, mało ludzi i to również w Szwecji będzie mieć ogromne znaczenie na sposób rozprzestrzeniania się tego wirusa po kraju. Okej, ale wróćmy do tej Wielkiej Brytanii, właśnie tej drogi pod prąd i o tej odporności stadnej i co na ten temat mówi dr Rożek. Z tego odcinka wynika, że dr Rożek nie podpisałby się pod tą strategią Wielkiej Brytanii, z której ona się już oczywiście wycofała, na ten moment to wiemy. A dlaczego? Ponieważ brytyjskie podejście będzie skuteczne tylko pod trzema warunkami. Pierwszy warunek jest taki, że wirus nie zmutuje. Drugi warunek, bardzo istotny, ja się dosyć często nad tym zastanawiam, czy przechodzenie choroby spowodowanej właśnie tym wirusem nie będzie miało jakichś długotrwałych skutków zdrowotnych. Na razie mamy dosyć mało informacji na ten temat i nie wiemy, jakie spustoszenie w naszym organizmie może ten wirus zostawić. I warunek trzeci jest taki, że uda nam się odizolować ludzi starszych i chorych. Po więcej informacji odsyłam Was na kanał Nauka to Lubię. Znajdziecie tam wiele ciekawych filmików dotyczących właśnie pandemii koronawirusa, ale nie tylko. Wiele ciekawych informacji podanych w taki bardzo fajny, prosty, zrozumiały sposób. To teraz przejdziemy trochę do statystyk. Ja tą pierwszą część podcastu, którą wysłuchaliście, nagrałam 2 tygodnie temu i przez te 2 tygodnie biłam się z myślami, czy wypuścić ten podcast, czy może wszystko skasować. Nie skasowałam, stwierdziłam, że dogram końcówkę, opowiem Wam, jak wygląda sytuacja po tych 2 tygodniach, jakie są statystyki. Wiele się w Szwecji nie zmieniło się podejście do walki z pandemią koronawirusa. Szwecja jest bardzo, bardzo konsekwentna właśnie w tym temacie, co też jest bardzo takie ciekawe. Ciekawie się to obserwuje tutaj ze środka. Ciekawie reagują na to też Szwedzi, kiedy ta Szwecja teraz jest na ustach całego świata i jest krytykowana przez tak wiele osób, bo ta krytyka teraz się nasiliła przez te 2 tygodnie. To, co wcześniej dla Was nagrałam, jest nadal oczywiście aktualne, natomiast coraz więcej i więcej mówi się również w Polsce właśnie o tym podejściu Szwecji. Ja kilka razy również Wam wspominałam trochę o Szwedach, jak Szwedzi się zachowują i oni nie lubią takich sytuacji, nie lubią się wdawać w takie dyskusje dosyć kontrowersyjne. Przecież tu się nie rozmawia ani o religii, ani o polityce. A teraz nagle rozmawiamy o walce z pandemią koronawirusa, bardzo ciężkim tematem, bardzo stresującym tematem. I tu zaczyna się bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież Szwedzi też zwracają uwagę na to, jak odbiera ich cały świat i w tym momencie chyba nie czują się też z tym dobrze, że tak wiele osób na świecie krytykuje podejście Szwecji i uważa, że ono jest złe i że jest błędne i Szwedzi chyba tym bardziej trzymają się tego swojego rozwiązania i chcą udowodnić, że ta droga właśnie jest właściwa. Ja już w Szwecji mieszkam prawie 5 lat, a ten ostatni miesiąc dał mi tak dużo informacji o kraju, w którym mieszkam, o ludziach, z którymi spędzam na co dzień czas. Dużo więcej dowiedziałam się teraz o tym kraju niż przez ostatnie kilka lat. Wystarczyła taka sytuacja mocno kryzysowa i to, że jestem tutaj w środku i mogę to obserwować, jest naprawdę dla mnie bardzo ważne i istotne w kontekście zrozumienia tego kraju. Szwedzi są bardzo dumni z tego, co dzieje się teraz w Szwecji. Oczywiście nie wszyscy. Przeglądając różnego rodzaju fora, czytając komentarze, oczywiście są ludzie, którzy mają wątpliwości. I to jest zrozumiałe, bo nagle okazało się, że Szwecja stanęła przeciwko całemu światu i nie wiadomo, kto ma rację. Czy to cały świat zwariował i ogarnęła go totalna histeria, a tylko Szwecja logicznie i na chłodno podchodzi do tematu i znalazła bardzo dobre rozwiązanie? Czy może odwrotnie, to cały świat ma rację, a tylko i wyłącznie Szwecja zbagatelizowała problem i poniesie tego konsekwencje w przyszłości? A może po prostu jest więcej sposobów na to, żeby poradzić sobie z pandemią koronawirusa? Może każdy kraj powinien dostosować to do siebie? I Szwecja właśnie tak zrobiła? Przecież ciężko porównać Szwecję na przykład do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy 17 kwietnia, ja właśnie sprawdzam sobie statystyki, również odsyłam Was do strony c19.se, tam możecie sprawdzić, ile osób zachorowało w Szwecji, w jakich regionach jest najwięcej osób zakażonych koronawirusem, jest cała mapa Szwecji, są dokładne dane, także warto sobie sprawdzać właśnie tą stronę, jeżeli interesuje Was sytuacja w Szwecji. I na dzień dzisiejszy w Szwecji mamy 12704 osoby zakażone koronawirusem i 1360 zmarło. Jakoś nie mogło mi to w ogóle przejść przez gardło. Ja bym chyba nie mogła pracować w wiadomościach i codziennie przekazywać jakieś złe informacje. I nagrywając tą pierwszą część 2 tygodnie temu, mówiłam, że sytuacja u nas jest całkiem taka spokojna w naszym regionie. Na tle całej Szwecji wypada region Värmland całkiem dobrze. My jesteśmy jednym z dwóch regionów, który ma najmniej zakażeń koronawirusem w całej Szwecji. I ta liczba w tym naszym regionie oczywiście rośnie, ale rośnie naprawdę bardzo powoli. Przez te 2 tygodnie cały czas w statystykach utrzymujemy tą samą pozycję na tle innych regionów Szwecji. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, bo ten nasz region, on jest mniej zaludniony niż niektóre, na przykład region sztokholmski, to jest jakby oczywiste, ale też bez przesady, tutaj żyje całkiem sporo ludzi i w porównaniu na przykład do regionów z północy Szwecji, to jednak u nas to zaludnienie jest znacznie większe, a zakażeń koronawirusem jest mniej. Jak wygląda teraz to nasze życie tutaj w Szwecji? Bardzo normalnie, czyli chodzimy do pracy. Oczywiście staramy się unikać jakichś większych skupisk ludzi, chodzimy na zakupy rzadziej, raz w tygodniu. My mamy też taką specyficzną sytuację, ponieważ mieszkamy 8 km od małego miasteczka. Mieszkamy w lesie. Normalnie nasze miasteczko jest bardzo popularne, przyjeżdża tu wiele osób, ale głównie są to ludzie z Norwegii. Teraz granice są zamknięte, więc można powiedzieć, że to nasze miasto trochę wymarło. Mamy tutaj również dużą ilość sklepów, znacznie większą niż przeciętne miasteczko tej wielkości w Szwecji. A wynika to z tego, że w Szwecji jest taniej niż w Norwegii i ludzie przyjeżdżają do Szwecji na zakupy. Granice są zamknięte i efekt jest taki, że mamy dużo sklepów, mało ludzi, nie brakuje nam towaru i mamy ten komfort, że możemy wejść do sklepu, do dużego sklepu marketu i jesteśmy właściwie tam sami. Oczywiście ta sytuacja wygląda tak u nas, w innych częściach Szwecji na pewno nie. I trochę osób się zdziwiło, kiedy wrzuciłam zdjęcia na Instagram właśnie z szwedzkiego sklepu, w którym byliśmy absolutnie sami i napisały do mnie osoby również mieszkające w Szwecji, w innych regionach, bardzo zaskoczone, jak to jest możliwe, bo tam, gdzie oni mieszkają, jest mnóstwo ludzi w sklepach i ludzie są na ulicach, jest ich mniej niż zazwyczaj, ale jednak są. Dlatego tłumaczę, nasza sytuacja jest taka mocno specyficzna i wyjątkowa. Spędzamy również dużo czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście łowimy ryby, bo jesteśmy wędkarzami, więc mamy do tego okazję. Często na Facebooka i Instagram wrzucam zdjęcia z drona, żeby pokazać Wam tą okolicę. I te nasze okolice to są jeziora i las. A mówię o tym dlatego, żeby też trochę Was uświadomić, jak wygląda Szwecja. Kiedy ja tu przyjeżdżałam, wiedziałam, że to jest duży kraj, w którym mieszka mało ludzi, ale nie spodziewałam się tego, co mnie tutaj czekało. My się przeprowadziliśmy z Krakowa 5 lat temu i wiedziałam, że tych ludzi jest tutaj znacznie mniej, ale nie spodziewałam się, że tak mało. Oczywiście nadal mówię o swoim regionie i o tych miejscach poza dużymi miastami. Chociaż nawet w tych dużych miastach wystarczy naprawdę kawałek przejechać samochodem, czy nawet na rowerze, czy nawet czasami przejść na piechotę i znaleźć się w zupełnie miejscu takim, w którym nie ma ludzi. I właśnie to bardzo, bardzo mocno wpływa na to, jak ten wirus się po kraju rozprzestrzenia. I chociażby z tego względu ciężko jest Szwecję porównywać do Polski. I również sugerowanie, że Polska może powinna postępować podobnie jak Szwecja, nie do końca do mnie przemawia, ponieważ nie uwzględnia właśnie tych różnic między tymi dwoma krajami. Kolejnym istotnym aspektem, poza oczywiście odległościami i gęstością zaludnienia tutaj w Szwecji, jest ochrona zdrowia. Oczywiście można dyskutować na temat specjalistów tutaj w Szwecji. Ja wiem, że wielu Polaków wypowiada się tak dosyć niepochlebnie, miało jakieś takie dziwne sytuacje tutaj i no nie każdemu podoba się to, że na dzień dobry dostaje się paracetamol i należy się wygrzać w łóżku i nie dostanie się antybiotyku tak szybko jak w Polsce. Tą dyskusję zostawmy sobie na podcast poświęcony właśnie ochronie zdrowia tutaj w Szwecji. Dzisiaj natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że Szwecja znajduje się w światowej czołówce pod względem środków przeznaczanych na ochronę zdrowia, czyli będziemy mówić po prostu o kasie. Niestety jest to bardzo smutne, ja również nad tym ubolewam, że zazwyczaj każda sytuacja sprowadza się do pieniędzy. I tu pod tym względem Szwecja zdecydowanie ma bardzo dużą przewagę, ponieważ ta służba zdrowia tutaj w Szwecji jest dobrze dofinansowana. I jak pewnie część z Was wie, ja jestem pracownikiem ochrony zdrowia, cały czas teraz pracuję. Pracowałam w zawodzie w kilku różnych krajach, pracowałam też w Polsce i muszę przyznać, że tutaj w Szwecji to nie są puste statystyki, tylko te środki przeznaczane na ochronę zdrowia, one wpływają na naszą codzienną pracę, na komfort naszej pracy, na sprzęt, który mamy do dyspozycji. Teraz akurat odnoszę się do takiej naszej codzienności, naszej codziennej pracy, a nie teraz w trakcie pandemii. Tu jest mi ciężko się wypowiadać, ponieważ trzeba by zapytać kogoś, kto pracuje w Sztokholmie, gdzie jest najwięcej przypadków. U nas w naszym regionie jest jeszcze bardzo spokojnie. Jakieś 2 tygodnie temu czytałam artykuł i widziałam zdjęcia ze szpitala polowego, który został zbudowany teraz w Sztokholmie i muszę powiedzieć, że zrobił na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Prawdopodobnie żaden kraj nie był gotowy na taką dużą ilość zachorowań, ale z pewnością jedne kraje poradzą sobie lepiej, inne poradzą sobie gorzej. Nie mam pojęcia, jak w tym zestawieniu wypadnie Szwecja. Mogę się jedynie domyślać, że całkiem nieźle, ale oczywiście z oceną musimy się na razie wstrzymać. Strategia obrana przez Szwecję walki z koronawirusem ma oczywiście swoich zwolenników i swoich przeciwników. Podobnie zresztą jest w Polsce, która postanowiła zamknąć granice, zamknąć szkoły, a oczywiście też przez wiele osób jest krytykowana. Można więc się zastanawiać, czy w ogóle jest jakieś dobre wyjście z tej sytuacji. Ja miałam gdzieś taką ogromną nadzieję, taką bardzo naiwną, że w obliczu tej pandemii ludzie jednak się zjednoczą, a nie zaczną ze sobą walczyć. No niestety, mam wrażenie, że pod wpływem stresu i emocji z ludzi wychodzą chyba te najgorsze cechy. Dlatego też z jednej strony bardzo, bardzo doceniam ten spokój Szwedów, który również mi się tutaj udziela. Bardzo mocno jednak zastanawia mnie pewna kwestia. Są osoby, które uważają, że ta walka z koronawirusem tutaj w Szwecji to jest jedyne dobre rozwiązanie, które powinno być wzorem dla innych krajów i argumentują to na różne sposoby, chociażby to, że takie zamknięcie nie jest dobre dla gospodarki i tak dalej, i tak dalej. I to jest, powiedzmy, okej, ja to rozumiem. Problem mam natomiast z tym, że te osoby, ja czytałam naprawdę kilka wywiadów osób, które mieszkają w Szwecji, przypuszczam, że bardzo długo. Ja o tych wywiadach w ogóle wcześniej nie wspominałam i nie będę też rzucać linków do tych wywiadów. I to, co mnie w tych wywiadach zaskoczyło, to nie to, że ktoś uważa, że ta strategia jest w ogóle super i fajna, bo możliwe, że ona taka jest, tego nie wiemy na ten moment. Tylko zastanowiło mnie to, że ktoś, kto tak bardzo mocno w to wierzy i uważa, że musimy budować wspólną odporność, że musimy normalnie funkcjonować, chodzić do pracy, na koniec wywiadu mówi, że sam się odizolował od społeczeństwa i zamierza kilka miesięcy spędzić na jakimś w ogóle totalnym odludziu. Ja to absolutnie rozumiem wśród ludzi, którzy są w grupie ryzyka, to jest jakby dla mnie jasne, ale dla kogoś, kto jest, powiedzmy, osobą zdrową, mało tego, nawołuje, że zamykanie się nie jest najlepszym rozwiązaniem walki z koronawirusem, że musimy normalnie funkcjonować, a potem pod koniec wywiadu na pytanie, jak zamierza teraz spędzić najbliższe miesiące, mówi, że zamyka się gdzieś głęboko w lesie, odizoluje się od społeczeństwa i wyjdzie dopiero jak pandemia zostanie opanowana, to ja chcę się zapytać, gdzie tu jest logika i gdzie tu jest konsekwencja. Czyli mówię jedno, robię drugie, ponieważ wszystko jest ok, do momentu, aż mnie ta sprawa nie dotyczy, czyli to nie mi grozi, że ja się zarażę tym koronawirusem. Oczywiście to jest normalne, że każdy chce tego uniknąć, ale takie podejście, jak przed chwilą Wam opisałam, naprawdę mnie denerwuje. Zauważyłam też taką tendencję, że mówi się o Szwedach, że oni są tak bardzo odpowiedzialni, że nie trzeba im niczego zakazywać, wystarczy doradzić i oni się wtedy stosują do tych wszystkich zaleceń i dlatego w Szwecji nie trzeba było odgórnie jakby narzucić zamknięcia pewnych miejsc, ponieważ większość osób jakby sama podejmowała taką decyzję, która dla nich jest najlepsza i oni sami decydowali, a nie rząd za nich, czy mogą wychodzić w jakieś miejsce, czy mają zostać w domu. Polsko-szwedzki dziennikarz Maciej Zaręba napisał, że Szwecja to kraj, gdzie ludzie wzajemnie sobie ufają i cieszą się, że rząd im nie nakazuje, tylko doradza i traktuje ich jak dorosłych. I oczywiście my Polacy mamy w sobie coś takiego, że jeżeli ktoś nam coś mówi, to my musimy na przekór koniecznie zrobić odwrotnie. A na przykład Szwedzi czy Niemcy, jeżeli jest jakiś zakaz, to jest dla nich zakaz, a nie, że ten zakaz trzeba obejść. A tak podeszli pewnie do tego Polacy. Chociaż ja Wam zdradzę w sekrecie, że ja bardzo lubię czasami to nasze takie kombinowanie i tą taką naszą polską fantazję, bo to się faktycznie czasami w pracy przydaje. I to, że musieliśmy sobie wielokrotnie radzić w takich sytuacjach, w których nie było gotowe rozwiązań i sami musieliśmy je stworzyć i nas to w pewien sposób ukształtowało i ja to bardzo mocno widzę mieszkając tutaj w Szwecji i w moim podejściu na przykład do pracy i moich kolegów, ale mówię to oczywiście o tych takich pozytywnych aspektach, a nie na przykład o nieprzestrzeganiu prawa czy łamaniu jakichś przepisów. Chodzi mi bardziej o kreatywność i takie nieszablonowe podejście do tematu. Ale wracając już do Szwedów, ja się oczywiście też z tym trochę zgadzam, że jeżeli rząd coś zasugeruje, to Szwedzi mają tak duże zaufanie do swojego rządu, do swoich specjalistów, że się do tego zastosują. Ale zapominamy o jednej rzeczy, że ludzie są przede wszystkim ludźmi. I w każdym kraju znajdują się ludzie dobrzy, ludzie źli, ludzie, którzy się podporządkują albo zrobią coś zupełnie na opak, narażając inne osoby. I ja nie mam tak dużego zaufania jak Szwedzi do drugiego człowieka, ale podkreślam jeszcze raz, musicie mi to wybaczyć, ja jestem Polką mieszkającą w Szwecji, a nie jestem Szwedką i myślę w inny jednak sposób. I trochę jednak przeraziło mnie to przerzucenie odpowiedzialności właśnie na obywateli, na to, że to oni sami podejmują decyzje w kwestii, czy gdzieś mogą wychodzić, czy powinni wychodzić, a nie jest to odgórnie zaznaczone. Polecę Wam jeszcze jeden ciekawy artykuł do przeczytania. Rzeczpospolita, dlaczego w Szwecji jest więcej zgonów niż u sąsiadów? I główny szwedzki epidemiolog tłumaczy to w ten sposób, że ten wirus wdarł się do domów opieki. I właśnie to jest powodem, że tych zgonów w Szwecji jest więcej niż w sąsiedniej Finlandii, Norwegii czy Danii. I tutaj zacytuję, to nie świadczy jednak o fiasku naszej strategii, tylko o tym, że nie udało się ochronić naszych starszych. I tutaj kolejny cytat, nie tylko liczba zgonów świadczy o skutkach pandemii. Zjawisko jest dużo bardziej złożone. By ocenić, jakie państwa ucierpiały najbardziej, powinno się, jego zdaniem, tego epidemiologa, brać pod uwagę również liczbę pacjentów na oddziałach intensywnej opieki i ogólne skutki pandemii dla społeczeństwa. Pamiętacie o tych trzech warunkach doktora Rożka, o których mówiłam wcześniej? Tych dotyczących budowania odporności stadnej. Jeden warunek zakładał, że państwu uda się odizolować osoby starsze, osoby, które są w grupie ryzyka od reszty społeczeństwa. I jak możemy wnioskować z tego wywiadu, to się w Szwecji nie udało, ale nie udało się chyba w żadnym kraju, nawet w krajach, które zamknęły absolutnie wszystko i podjęły takie bardzo drastyczne kroki. Podsumowując już temat koronawirusa w Szwecji, polecam Wam zapoznać się z tymi artykułami, o których wspominałam. Linki będziecie mieć w opisie do tego podcastu. Tam też więcej trochę przeczytacie o tych zmianach, które w Szwecji są. To nie jest też tak, że w Szwecji absolutnie wszystko jest otwarte i funkcjonuje zupełnie normalne. Stoki narciarskie w końcu też zamknięto. Restauracje, sklepy dostają pewne wytyczne, żeby ludzie właśnie nie grupowali się w jakichś miejscach, żeby była odpowiednia odległość między ludźmi. Niektóre sklepy mają takie specjalne naklejki na podłodze, które odznaczają ten bezpieczny jakby odstęp człowieka od człowieka stojącego w kolejce. Ale oczywiście patrząc z perspektywy Polski i tych wszystkich zakazów, które są teraz w Polsce, to można mieć takie wrażenie, że w Szwecji niewiele się dzieje, niewiele się zmienia w tym kierunku, ale nie mamy tu też pewne wytyczne, mamy pewne sugestie, jak powinniśmy się zachowywać, więc to też nie jest tak, że zupełnie nic się tutaj w tej kwestii nie robi. Też nie chciałabym, żeby ktoś potraktował ten podcast i moje słowa właśnie jako taki przykład, że w Polsce można by postąpić w jakiś inny sposób. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie innego wyjścia z tej sytuacji w trakcie pandemii niż właśnie kwarantanna, która w Polsce teraz obowiązuje. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za Polskę, bardzo mocno trzymam również kciuki za Szwecję, jak i za wszystkie inne kraje. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli faktycznie w Szwecji tutaj się uda się ten plan i specjaliści naprawdę dobrze to wszystko rozplanowali i wzięli pod uwagę następstwa pandemii i spojrzeli na to troszeczkę tak szerzej, z takiej szerszej perspektywy, to prawdopodobnie to mogło się udać tylko i wyłącznie w Szwecji, w żadnym innym kraju. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie, jakie są Wasze opinie po wysłuchaniu tego podcastu. Czy faktycznie Szwecja przeprowadza jakiś bardzo ryzykowny eksperyment? Czy jednak jest to postępowanie, które jest bardzo dobrze przemyślane, które bierze pod uwagę wiele aspektów, a nie tylko to, co dzieje się tu i teraz? Ja już kiedyś w podcastach wspominałam Wam, że właśnie Szwedzi podchodzą bardzo chłodno do podejmowania takich poważnych decyzji i to musi być takie bardzo, bardzo przemyślane. I tu raczej nie podejmuje się takich pochopnych decyzji i czeka się na to, co się wydarzy, co będzie. Oczywiście z jakimiś wnioskami trzeba będzie się wstrzymać kilka miesięcy, może nawet rok, a może i dłużej, ale oczywiście możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach. Tylko bardzo, bardzo Was proszę, zastanówcie się kilka razy, zanim coś napiszecie, żeby też kogoś nie obrazić niepotrzebnie. Wydaje mi się, że nie potrzebujemy teraz, w tym takim trudnym czasie, jeszcze takich negatywnych emocji. Ja życzę Wam serdecznie dużo, dużo zdrowia. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i życzę Wam również tego szwedzkiego spokoju. Stres też nie jest korzystny. I aby ta cała pandemia szybko się skończyła, ja takie mam cały czas mocne nadzieje, trzymam kciuki, że zrobi się bardzo ciepło i ten wirus nie będzie się tak szybko rozprzestrzeniał, może w końcu zniknie. Wykorzystajcie dobrze ten okres kwarantanny na rzeczy, które zawsze chcieliście zrobić, a nie mogliście. Znaczy oczywiście takie, które możecie zrobić siedząc w domu, no jednak jest to pewne ograniczenie. Ja wiem, że wiele osób bardzo źle znosi tę kwarantannę i to siedzenie w domu, ale pamiętajcie też, że my na przykład możemy wychodzić, wychodzimy, ale również wychodzimy do pracy i wiąże się to teraz też z pewnym stresem, ponieważ zawsze jest jakieś ryzyko za każdym razem, kiedy spotyka się ludzi, kiedy się wychodzi, więc pamiętajcie również o tym. Zapraszam Was na nasz Instagram, jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszamy do Instastory, znajdziecie nas też na Facebooku i na YouTubie i pamiętajcie, Fisketur Szwecja to jest ten wędkarski kanał Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii, to są podcasty właśnie o życiu w Szwecji i jesteśmy też na Spotify i prawie wszystkich platformach dla podcasterów, więc też Was tam odsyłamy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. Pozdrawiam serdecznie, Fisketur Szwecja, cześć!